będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, mamy zastanowić się nad najważniejszą prawdą wiary, która brzmi: jest jeden Bóg. I kiedy przyjrzymy się temu krótkiemu zdaniu, jest jeden Bóg, to teraz widzimy, że są trzy człony, może trzy zagadnienia, które warto podjąć przy okazji refleksji nad taką tematyką. Mianowicie jest. Chyba najważniejsza kwestia dla każdego wierzącego. Czy Bóg jest? Jak można wskazać Jego istnienie? Gdzie doświadcza się Jego istnienia? I wiemy, że ta prawda, że Bóg jest, nie jest oczywista dla wszystkich ludzi. Święty Tomasz już powiadał, że istnienie Pana Boga jest oczywiste dla Niego samego, ale nie jest oczywiste dla nas. Jest wielu ludzi, których chociażby nazywamy ateistami, agnostykami, którzy zawieszają sąd w tej kwestii, mówiąc: nie wiem, czy Bóg jest, a może Boga nie ma, a może jest wiele argumentów przeciwko istnieniu Panu Bogu. Więc to jest pierwsza ważna kwestia. Czy Bóg jest? Czy można wskazać w sposób jasny, bezbłędny Jego istnienie? Druga kwestia sformułowana w tym dogmacie wiary: jest jeden Bóg. To jest pytanie o jedność Boga. Przecież mamy religie, które twierdzą, że jest wielu bogów. Chociażby religia starożytnej Grecji. Każdy bóg czy bóstwo był odpowiedzialny za inny aspekt życia. A przecież mamy, i to jest pytanie bardzo aktualne, tak wiele religii. Który jest ten jeden, jedyny, prawdziwy Bóg? Czy to jest Bóg chrześcijan? A może Bóg islamu? A może jakiś nieokreślony Bóg, czy jakaś siła, która znajduje się w buddyzmie? Przecież jest tak wiele religii. Więc ta jedyność Boga wcale nie jest oczywista dla człowieka, zwłaszcza współczesnego. I wreszcie trzecie zagadnienie. Jest jeden Bóg. I chyba dla każdego z nas słowo Bóg w naszej kulturze, zwłaszcza w naszej religii chrześcijańskiej, kojarzy się z Bogiem osobowym. Z Bogiem, który jest blisko człowieka. Bogiem, który troszczy się o każdego z nas. Bogiem, który jest miłością. Czy rzeczywiście Bóg jest osobą? A może to tylko jakaś siła, która doprowadziła do pojawienia się świata, ale to nie jest Bóg, który jest osobą. Bo czy Bóg, który byłby osobą, zostawiłby świat na tyle zła? Czy pozwoliłby, aby w tym świecie działy się tak straszne rzeczy? Może jest jeden nawet Bóg, ale czy ten Bóg jest osobą kochającą, miłującą, sprawiedliwą? To nie jest pytanie, które nie stawiają sobie ludzie wierzący. Więc jak widzimy, to krótkie zdanie "jest jeden Bóg" zawiera wiele pytań, wiele rzeczy, które należałoby rozjaśnić i wskazać. I może w czasie tego krótkiego wykładu, bo miejmy nadzieję, że będzie trwał 45 minut, zastanówmy się nad tymi trzema pytaniami. Czy Bóg jest? Starożytni myśliciele, bo możemy nawet do nich się odwołać, do Arystotelesa, Platona, wielkich mędrców starożytności, oni właśnie nie mieli wątpliwości, że jest zasada, która rządzi całym wszechświatem. Tak jak Arystoteles określał ją: nieporuszony poruszyciel. Musi być jakaś zasada u początków tego, co jest. Święty Tomasz z Akwinu, autor pięciu dróg, które miały wskazać istnienie Pana Boga, również rozwiewa wszelkie wątpliwości. Pismo Święte także wspomina, że głupi są ludzie, którzy mówią: Boga nie ma. Przecież ze świata widzialnego możemy poznać, że musi istnieć Stwórca tego wszystkiego. I katechizm Kościoła katolickiego do którego w tych naszych rozważaniach odwołujemy się, także wskazuje, że istnienie Pana Boga można wskazać przyrodzonym światłem umysłu. Nie trzeba nawet nadprzyrodzonej wiary, łaski wiary, jak określał to święty Tomasz. Człowiek, używając swojego umysłu, ale jakby powiedział święty Tomasz, prawego umysłu, nie umysłu, który jest przeniknięty myśleniem technologicznym, scjentystycznym, ale prawy umysł, otwarty na prawdę i na rzeczywistość, to taki umysł jest w stanie wskazać istnienie Pana Boga ze stworzenia, z otaczającego świata, że musi istnieć Ten, który to wszystko stworzył. I te pięć dróg świętego Tomasza ma dopomóc nam w zrozumieniu, że istnienie Pana Boga jest możliwe do wskazania. Jak święty Tomasz, tak najprościej to ujmując, czynił, właśnie odwoływał się do dwóch intuicji, bardzo nam bliskich zresztą. Pierwsza intuicja to jest intuicja, byśmy określili, przygodności. Że ten świat jest przygodny. Że ten świat nie ma istnienia sam w sobie. I doświadczamy tego codziennie. Że nasze istnienie kiedyś miało początek i kiedyś nasze istnienie będzie miało koniec. Codziennie to przeżywamy. Nasze ukierunkowanie ku śmierci. Wiemy, że mieliśmy początek, ale będzie i koniec. Cały świat miał początek i będzie miał koniec. To jest intuicja przygodności. I w tej intuicji przygodności sami uczestniczymy w przemijalności, w kruchości, w niedoskonałości. I to jest pierwsza intuicja, do której odwołuje się święty Tomasz. Druga intuicja, również nam bliska, wpisana w nasz umysł. To jest coś, co możemy nazwać już tak, może bardziej filozoficznie, to jest intuicja racjonalności. Że my szukamy odpowiedzi chociażby, jaka jest przyczyna czegoś. Dlaczego tak się dzieje? Skąd to się wzięło? Filozofowie często pytali, dlaczego jest raczej coś niż nic? Dlaczego? Skąd? Jaka jest racja tego? My sami nie możemy się pozbyć tych pytań. To wiemy nawet w naszej codzienności. Gdybyśmy nawet usiłowali wyzbyć się tej zasady, nie da się. My ciągle w każdej kwestii pytamy się, a jaka jest racja, że to się stało? A dlaczego to się stało? Jakie przyczyny tego były? Nie możemy popaść w patrzenie na świat, że ten świat jest całkowicie przeniknięty irracjonalnością, jakąś całkowitą przypadkowością. I te dwie intuicje, to uczestniczenie w przemijalności świata i ta intuicja związana, że ten świat domaga się jakiegoś wyjaśnienia, one prędzej czy później gdzieś mogą podprowadzić do istnienia tego, który jest początkiem, źródłem i zasadą wszystkiego. Do tego jedynego stworzenia, które nie jest stworzone. Do tego jedynego bytu, który istnieje i istnieć przestać nie może, bo jest samym istnieniem, jak powiadał święty Tomasz. I siostry i bracia, wielu ludzi, kiedy stawia sobie to pytanie, czy Bóg jest, to w swoich intuicjach dochodzą, jeżeli posługują się prawym umysłem, do takiego wniosku. U podstawy tego wszystkiego musi coś być. Musi istnieć pewien absolut. Oczywiście tych argumentów za istnieniem Pana Boga można by jeszcze wskazywać wiele innych. Argumenty chociażby z doświadczenia religijnego. Ile ludzi doświadcza przeżyć mistycznych, więc może coś za tym jest. Czy argumenty związane ze sprawiedliwością. Musi istnieć pewna sprawiedliwość, która doprowadzi do tego, że sprawiedliwi odpowiedzą i dostaną nagrodę i niesprawiedliwi też odpowiedzą i zostaną ukarani. Można by wiele argumentów wskazywać, które gdzieś podprowadzają, że musi istnieć absolut, że musi istnieć jakaś największa zasada, która utrzymuje to wszystko i powoła do istnienia. I chyba większość ludzi taką intuicję posiada. Zarówno intuicję przygodności, jaką intuicję racjonalności, która gdzieś podprowadza. Oczywiście dla człowieka wierzącego, dla nas, którzy jesteśmy wyznawcami Chrystusa, ta oczywistość istnienia Pana Boga to jest objawienie. To jest zupełnie inna droga do istnienia absolutu. Bo ten absolut nie jest już poszukiwany przez człowieka. To jest Bóg, który odsłania się człowiekowi. Kiedy sięgniemy po pierwsze karty Pisma Świętego, to widać to odsłonięcie się Pana Boga, które dokonuje się do dnia dzisiejszego. A najważniejsze odsłonięcie to jest wcielenie Chrystusa. Kiedy Syn Boży stał się człowiekiem. Ale na kartach Pisma Świętego, kiedy Adam i Ewa popełnili pierwszy grzech, jaki jest pierwszy gest Boga? Pierwszy gest Boga po grzechu pierworodnym to jest pytanie: Adamie, gdzie jesteś? Czyżby Bóg, wszechwiedzący, nie wiedział, gdzie jest Adam? Czy nie wiedział, że ukrył się w krzakach? Po co pyta? A może Bóg chciał pokazać człowiekowi, że już wyruszył na poszukiwanie i odsłania swoje istnienie, które jest istnieniem miłującym? I właśnie cała historia chrześcijaństwa, cała historia judaizmu to jest historia odsłaniania się Boga w Jego sprawiedliwości, w Jego miłości aż do końca, gdy posłał swojego Syna, aby za nas umarł i zmartwychwstał. To również jest istnienie absolutu, czasami zakryte dla wielu ludzi, którzy gdzieś patrzą, a nie widzą, słyszą, ale nie rozumieją. To istnienie Pana Boga jest zamknięte także dla wielu ludzi, którzy widzą w religii, w samoodsłaniającym się Bogu, źródło zagrożenia, źródło fanatyzmu, źródło poniżenia człowieka. Tak wielu patrzy na religię, na Boga, który ukazuje, odsłania swoje istnienie. To istnienie Pana Boga jest odsłaniane przez historię proroków, przez historię wcielenia Syna Bożego, przez wszystkich świętych, przez sakramenty. I to jest nieustanna obecność Pana Boga. To istnienie jest istnieniem poszukującym człowieka. To, co zaczęło się po grzechu pierworodnym, kiedy Bóg wyruszył na poszukiwanie człowieka, ale to poszukiwanie człowieka przez Boga dokonuje się w Jezusie Chrystusie, bo po to stał się człowiekiem, aby przyprowadzić tych, którzy są od Niego oddaleni. To poszukiwanie Boga, który szuka człowieka, dokonuje się w każdym sakramencie, gdzie Bóg wychodzi i odsłania swoje istnienie, które jest istnieniem poszukującym człowieka. To nie człowiek szuka istnienia Pana Boga. W chrześcijaństwie to Bóg odsłania swoje istnienie jako ten, który poszukuje człowieka. Można by się zapytać, kiedy jesteśmy w kręgu tego pytania, czy Bóg jest? Dlaczego te argumenty, nawet te filozoficzne, nie przemawiają? Dlaczego jest ciągle tyle niewierzących, obojętnych, agnostyków, ludzi wrogo nastawionych do religii? Dlaczego tylu ludzi nie rozpoznaje? Po co więc to wszystko? Po co ta gimnastyka umysłu? Po co ta intuicja przy godności racjonalności? Katechizm bardzo ciekawie pokazuje, dlaczego warto sięgać i stawiać to pytanie, czy Bóg jest. Chociażby dlatego, że dla człowieka wierzącego, który odkrył istnienie Pana Boga chociażby przez wtajemniczenie chrześcijańskie, to pytanie odwołujące się do rozumu ma pokazać, że wiara nie jest sprzeczna z rozumem. Że to istnienie Pana Boga jest wpisane również w nasz umysł. W to odwieczne pytanie, jakie nazwał Arystoteles, człowiek chce wiedzieć. Również chce wiedzieć swoim rozumem, czy jest Bóg. I te argumenty pomagają naszemu umysłowi, aby odkryć ugruntować to przekonanie o istnieniu absolutu. A dla ludzi może odległych o Boga? Może te pytania pomagają człowiekowi zastanowić się, czy Bóg jest? Bo chyba największą tragedią naszych czasów jest to, że więcej mamy nie tyle wojujących ateistów, ludzi, którzy bardzo negatywnie są nastawieni do chrześcijaństwa czy religii w ogóle, ale może ludzi po prostu obojętnych. Pascal, myślicie, sprzed wielu wieków, kiedy formował swój zakład Pascala, bardzo prosty, co bardzo opłaca się czynić? Czy wierzyć w Pana Boga, czy nie wierzyć? Co zyskamy wierząc, a co stracimy nie wierząc? Jak wierzę, to może mogę zyskać życie wieczne, ale mogę stracić jakieś przyjemności codzienne. A jak Pana Boga nie ma, mogę stracić życie wieczne, a zyskam jakieś przyjemności. To może bardziej opłaca się wierzyć. Ale Pascal z tym swoim zakładem miał jeden cel. On chciał wytrącić ludzi obojętnych swojego samozadowolenia, aby zapytali się, czy Bóg jest. A dlaczego jest tak ważne to pytanie? Bo my swoim życiem i tak odpowiadamy, czy Bóg jest, czy nie. Bo albo żyjemy tak, że Bóg jest, albo jesteśmy obojętni na pytanie Pana Boga. Nawet swoim życiem człowiek podejmuje pewną deklarację w kwestii istnienia Pana Boga. Więc może lepiej przemyśleć, zastanowić się, czy Bóg jest. Dlatego warto, kiedy patrzymy na tą pierwszą prawdę wiary, jest jeden Bóg, dążyć do tego, żeby zastanawiać się nad tym istnieniem Pana Boga. Czy Bóg jest? Jak ukazać Jego istnienie? Jak nie zaciemniać Jego istnienia, chociażby własnym życiem czy przykładem? Jak można ukazać, odwołując się do rozumu, istnienie Pana Boga? Bo dla człowieka wierzącego to istnienie Pana Boga odsłania się w tajemnicy historii zbawienia. Ale może trzeba również sięgać do innych sposobów, aby owo istnienie ukazywać i przedstawiać. Oczywiście, jak twierdzi katechizm Kościoła katolickiego, nie ma dowodu istnienia Pana Boga, który by przekonał każdego człowieka. Tak jak mamy dowody matematyczne, które są bezbłędne i nikt nie polemizuje, że 2 dodać 2 jest 4. Nikt nie polemizuje z tym, że obowiązuje prawo grawitacji. Takiego dowodu na istnienie Pana Boga, który by przekonał wszystkich, na pewno nie ma. Ale są to, jak mówi katechizm, spójne argumenty, do których możemy się odwoływać, które gdzieś nas podprowadzają najpierw do pytania o istnienie Pana Boga, a potem podprowadzają i wskazują możliwą odpowiedź, że Bóg jest. Dla filozofów to na pewno jest bardziej absolut, zasada, która jest od początków. Ale dla większości taka zasada, taki absolut jest. Bo nie da się inaczej wyjaśnić ani tego świata, w którym uczestniczymy. I też byśmy musieli zanegować pewne zasady naszego rozumu, który domaga się odpowiedzi dlaczego. Druga część tego pytania to jest pytanie o jedyność Boga. Czy Bóg jest jeden? A może jest wielu? Ponownie patrząc z punktu widzenia filozofii, to można powiedzieć, że filozofowie nie mieli aż tak wielkiego problemu z jedynością Pana Boga. Bo jeżeli Bóg, tak, takie rozumowanie spotkało wielu filozofów, jeżeli Bóg jest kimś doskonałym, najdoskonalszym, posiadającym wszelkie możliwe doskonałości, to musi być tylko jeden. Bo jeżeli byłoby dwóch Bogów, przypuśćmy taką hipotezę, dopuśćmy, jeden Bóg i drugi Bóg, to muszą się czymś różnić. A jeżeli się czymś różnią, to jeden z nich ma coś, czego nie ma drugi. To znaczy, że jeden i tak jest doskonalszy, czyli tylko on jest Bogiem. Dla filozofów rozumowanie o jedyności Boga było dosyć proste. Trudno jest przyjąć wielość jednej absolutnej zasady. Właściwie powinna być tylko jedna, inaczej nie będzie już absolutną. A może nie wchodźmy dokładnie w te szczegóły rozważań metafizycznych, ale to przekonanie mocno jest wpisane w tradycję filozoficzną o jednej zasadzie, o jednym absolucie. Natomiast problem w dzisiejszych czasach jest zupełnie inny. To nie jest problem jedyności Boga. To jest problem jedyności religii. Która religia jest prawdziwa? Jak wskazać prawdziwość religii? Przecież każdy wyznawca religii, czy to jest muzułmanie, czy to jest chrześcijanie, czy to jest buddysta, jest przekonany o swojej prawdziwości, że właśnie jego religia jest prawdziwa. I coraz częściej pojawiają się głosy, które mocno przenikają myślenie współczesnego człowieka, zwłaszcza w kulturze europejskiej, czy w ogóle w kulturze zachodniej, że może trzeba tak łagodniej spojrzeć na jedyność Boga. A może każda religia jest właściwie taka sama? Może Bóg jest jeden, rzeczywiście, a wszystkie religie są jakimiś drogami po omacku, które prowadzą do tego jedynego Boga. Takie teorie coraz bardziej stają się powszechne. Chociażby bardzo znana teoria Johna Hicka, że Watykan musiał zabrać głos w tej sprawie, wydając deklarację Dominus Jezus. Bo gdzieś to przekonanie, że wszystkie religie są właściwie takie same, że wszystkie religie są, może to zabrzmi dziwnie, tak samo daleko od Pana Boga. Żadna religia nie jest bliżej. Każda religia jest tak samo oddalona od tej jednej zasady, od tego jednego Boga, który właściwie staje się Bogiem całkowicie nieznanym. To ludzie gdzieś po omacku idą do Niego. Czy to są chrześcijanie, czy to są muzułmanie, czy to są buddyści, czy to są hindusi. Każdy gdzieś po omacku szuka tego Boga. Bóg jest rzeczywiście jeden. Ale wszystkie te religie szukają własnymi drogami, przez kulturę, w której są zanurzone, tego jedynego Boga. Co jest ciekawe, że takie przekonanie mocno przeniknęło do myślenia wielu chrześcijan, że właściwie jesteśmy wyznawcami chrześcijaństwa, ponieważ tu się urodziliśmy. Gdybyśmy urodzili się w Arabii Saudyjskiej, to pewnie bylibyśmy muzułmanami. Czyżby wyznanie religii byłoby aż tak przypadkowe, że jest zależne od miejsca naszego urodzenia? Urodziliśmy się tu, to jesteśmy chrześcijanami, urodziliśmy się tam, jesteśmy hindusami, urodziliśmy się jeszcze gdzieś indziej, jesteśmy muzułmaninami? Czyżby tak przypadkowy był wybór religii? Więc może Bóg zaplanował, że te drogi prowadzące do Boga są tak różnorodne? Kościół katolicki, kiedy przygląda się temu zagadnieniu wielości religii, się staje na stanowisku, że jest ta jedyna religia, jedyny Bóg, który się objawił, to jest chrześcijaństwo. Natomiast w innych religiach są elementy dobra i prawdy. Chociażby tym elementem dobra i prawdy jest to, że ludzie szukają po omacku tego Boga, że pewne prawdy zawarte w innych religiach pomagają człowiekowi w postępowaniu, są jakimiś wzorcami postępowania życiowego. Można znaleźć pewne elementy dobra i prawdy, ale pełnia objawienia, to samo odsłonięcie się Boga, tego jedynego i prawdziwego Boga, dokonało się w pełni w chrześcijaństwie. Nie ma gdzieś lepszego odsłonięcia istnienia Boga i kim On jest, jak przez wcielenie Jezusa Chrystusa. A wszystkie religie gdzieś są na dalszych planach w tym poszukiwaniu samego Boga. To jest jasne sformułowanie chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo nie godzi się na zrównanie wszystkich religii. Zresztą każda religia pretenduje do tej prawdziwości i jedności religii. Można wskazać, że pewne religie nie są tymi prawdziwymi religiami. Jan Paweł II, błogosławiony, w swoich wypowiedziach często powtarzał, że jakakolwiek religia, która by wzywała do nienawiści, do poniżania człowieka, nie jest religią. Można wskazać, że na pewno tam, gdzie są elementy wezwania do poniżania człowieka, do potępiania człowieka, już nie mamy czynienia z jakąkolwiek religią. Więc są jakieś kryteria, które mogą odróżnić. Ale dla nas najważniejszym kryterium, które pokazuje nam jedyność religii chrześcijańskiej, to jest właśnie objawienie najpełniejsze, najdoskonalsze w Jezusie Chrystusie. I to przekonanie musi gdzieś być wpisane w nasze serca. Dla filozofów zasada absolutna najczęściej była jedna i jedyna. Natomiast dzisiaj, kiedy tak silnie żyjemy w społeczeństwie pluralistycznym, że wszystkie przekonania trzeba tolerować, że wszystkie przekonania należy szanować, że trzeba szanować odmienności, również religijne, gdzieś zaciera się to silne przekonanie o jedyności i prawdziwości mojej religii. Oczywiście to przekonanie nigdy nie może przekładać się na odniesienie się do wyznawców innych religii. Ale Bóg jest jeden i jedyny. Ten, który odsłonił się w Jezusie Chrystusie. I wreszcie trzecie pytanie, które pozostało nam do odsłonięcia. To jest pytanie o Boga. Jak już wspomniałem na początku, chodzi, kim jest ten Bóg. Wiemy, że Bóg jest, możemy to odkryć, rozumiem, możemy przyjąć to w objawieniu. Możemy wskazać, że jest ten Bóg jeden i nie może być wielu bóstw. Ale kim jest ten Bóg? I trzeba przyznać, że w tej kwestii chyba najmniej mają czasami do powiedzenia filozofowie. Jan Paweł II w swojej encyklice Fides et Ratio, poświęconej relacji między wiarą, rozumem, religią a filozofią, właśnie wspominał, że filozofom trudno czasami jest ukazać całą pełnię, kim jest Bóg, odsłonić wszystkie Jego tajemnice. Nawet bardzo trudno czasami filozofom wskazać, że Bóg musi być osobą. Oczywiście, kiedy mówimy, że Bóg posiada wszelkie możliwe doskonałości, że jest najdoskonalszym bytem, najdoskonalszą zasadą, to trudno, żeby wśród tych wszystkich doskonałości nie było również charakteru osobowego. Bo wiemy, że rozumność, wolność charakteryzuje to, co jest doskonałe. Sami siebie postrzegamy, że jesteśmy doskonalsi, chociażby od ławki, jesteśmy doskonalsi od krzesła, jesteśmy nawet doskonalsi od zwierzęcia, od psa. I to przez to, że mamy rozum i że mamy wolę. I postrzegamy silnie naszą doskonałość w tej kwestii. Choć i rozum, i nasza wola nieraz charakteryzuje się niedoskonałością. Więc czemu by odmawiać Bogu, który jest najdoskonalszą istotą, tych przymiotów rozumności i wolności? Na pewno powinien posiadać te cechy. Ale pełne odsłonięcie, kim jest Bóg, dokonuje się właśnie przez objawienie. Dokonuje się w tym samo odsłonięciu się. Filozofowie nieraz starali się wskazać Jego istnienie i również kim On jest, chociażby wielkie dzieło świętego Tomasza z Akwinu. Ale i tak o wiele więcej człowiek odkryje w tajemnicy objawienia. Pascal, wspomniany już w czasie tego wykładu, bardzo często wskazywał, jaka jest różnica między tym Bogiem, do którego mogą dojść filozofowie, a tym Bogiem, który jest żywym Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Boga, który odsłonił się człowiekowi. I co można powiedzieć o Bogu? Tyle jest traktatów, tyle katechizmów, tyle teologii. Co jest najbardziej charakterystyczne dla Boga, tego, który jest i tego, który jest jedyny? Dla mnie osobiście najpiękniejszą wskazówką jest encyklika Benedykta XVI, który przypomniał zasadniczą prawdę tego istniejącego i jedynego Boga chrześcijaństwa, że Bóg jest miłością. Deus caritas est. Co to znaczy, że Bóg jest miłością? Na czym polega tajemnica tego Boga, który się odsłonił? Benedykt XVI pięknie sięga do filozofii starożytnej, aby pokazać, jak zaskakujące było to odsłonięcie Boga, który jest miłością. Czym jest miłość? Dla starożytnych miłość była albo erosem, jak u Platona chociażby, pewną dynamiczną siłą, która wprawiała, że człowiek podąża za prawdą, za pięknem. Dzisiaj słowo eros kojarzy się przede wszystkim ze sferą erotyczną, ale dla Platona była po prostu dynamiczna siła, która sprawiała, że zmierzamy w stronę dobra, tak najbardziej i najprościej ją charakteryzując. Dla Arystotelesa była to filia, przyjaźń, gdzie ludzie o takim samym poziomie etycznym, ludzie cnotliwi, potrafią dbać o swoje dobro. Na tym polegała filia i głęboka przyjaźń opisana przez Arystotelesa. Ale co jest ciekawe, że w tej wielkiej myśli greckiej nie zrodziła się idea Boga kochającego. To jest przedziwne. Myśliciele, którzy potrafili doskonale wskazać na istnienie absolutu, myśliciele, którzy zgłębali tajemnicę jedyności Boga, nie potrafili wskazać, że Bóg może kochać człowieka. Dlaczego? Bo dla nich miłość była jakby zmierzaniem w stronę dobra, którego się nie posiada. Tak jest również w naszym życiu. Kiedy coś kochamy, to pociąga nas jakieś dobro, którego nie posiadamy jeszcze. A co Bóg mógłby kochać w człowieku? Jakie dobro mogłoby pociągać Boga w człowieku? Przecież to Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. On jest samym dobrem. Więc Bóg, i to jest przedziwne, Bóg w myśli greckiej był niezdolny do miłości. I to jest radykalna zmiana. To jest jakby wtargnięcie chrześcijaństwa również w pewną racjonalność, która wtedy dominowała, z Bogiem, który chce kochać. Bogiem, który podnosi człowieka. Bogiem, który jest, używając zwrotu, jest szalony z miłości na punkcie człowieka. Bo tak umiłował świat, że swojego Syna posłał, aby zbawił każdego z nas. Umiłował, jak mówi Ewangelia, do końca. Do końca ich umiłował. I to jest nowość niezwykle radykalna. Na czym polega owa miłość Boga do człowieka? Błogosławiony Jan Paweł II w pierwszej swojej, drugiej chyba encyklice Bóg bogaty w miłosierdzie chciał wskazać, na czym polega ta miłość miłosierna Boga w stosunku do człowieka. Bo zdaniem Jana Pawła II Bóg zawsze nas kocha w sposób miłosierny. Co to znaczy? To znaczy, że Jego miłość jest zawsze miłością przemieniającą człowieka. Nigdy nie jest tak, że w spotkaniu z Bożą miłością wyjdziemy tacy sami. Miłość zawsze ma nas odmienić. To jest zawsze przywrócenie człowiekowi utraconej godności. To jest podniesienie człowieka w jego godności. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Nie, żebyśmy dorównali Bogu, ale jesteśmy podnoszeni w naszej godności do tego stopnia, że stajemy się współuczestnikami miłości samego Boga. Ta tajemnica Boga, która jest miłością, jeszcze pełniej jest oddana w innym dogmacie. Jeden chyba z wykładów będzie poświęcony temu dogmatowi, mianowicie Trójcy Przenajświętszej. Dogmat wydawałby się całkowicie dla nas niepojęty. Jest jeden Bóg w trzech osobach. Ale ten dogmat między innymi oddaje wspólnotę trzech kochających się osób, że Bóg jest wspólnotą, która w sposób doskonały miłuje się. Bóg jest miłością. I to jest największe i najwspanialsze odsłonięcie się tego Boga. I to wcale nie przeczy temu, że istnieje zło, bo wielu przeciwników tego Boga, który kocha, twierdzi, że tak, może Bóg kocha, ale nic nie potrafi z tym zrobić. Co to za miłość? Kiedy my kochamy jakąś osobę, staramy się wszystko zrobić, aby przezwyciężyć pewne cierpienie. Staramy się, działamy. Nawet źle się z tym czujemy, a Bóg przecież jest tyle zła. Ale miłość Pana Boga sprawia, że człowiek nigdy nawet w takich doświadczeniach, których może czasami nie rozumiemy, i tak jest obecna. To jest z pewnością temat na zupełnie odmienny wykład poświęcony zagadnieniu Bóg a zło. Dlaczego te rzeczy przydarzają nam się, skoro wierzymy w Pana Boga? Gdzie jest ten Bóg kochający? Ale Bóg nie opuszcza człowieka. Nawet jeżeli czasami nie wiemy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją tak, a nie inaczej. Dlaczego spotykają nas pewne cierpienia. Może czasami to jest moment, gdzie nam najtrudniej porzucić nasz rozum. I bardziej skupić się, co czynić, aby umniejszać temu złu. Bo nie zawsze znajdziemy odpowiedź na pytanie, dlaczego pewne rzeczy zdarzają się nam, wierzącym, praktykującym. Gdzie jest Pan Bóg? I ten Bóg, który odsłania się na kartach objawienia, na kartach Pisma Świętego jako Bóg miłujący, również nas uzdalnia do miłości. I chyba to jest też kolejna cecha tego Boga, który się odsłania. Że nie tylko On sam nas kocha, ale nas samych uzdalnia do miłości. I to miłości, można powiedzieć, najbardziej uniwersalnej. Również to było przesłanie nieznane w tradycji przedchrześcijańskiej, w tradycji greckiej. To jest ta uniwersalizacja miłości. Co to znaczy, tak najprościej? Że mamy kochać nawet naszych nieprzyjaciół. Jeżeli kochamy tych, którzy nas kochają, cóż nadzwyczajnego czynimy jako chrześcijanie? Czyż i poganie tak nie czynią? Mówił Chrystus w kazaniu na górze. Jeżeli ktoś ci uderzył w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Jeżeli ktoś chce zabrać twoją szatę, oddaj jej płaszcz. To jest przedziwne wezwanie do miłości nieprzyjaciół. Ale to wypływa właśnie z Boga, który miłością obdarza każdego człowieka. Czy jest dobry, czy jest zły. Bóg wobec nikogo nie cofa swojej miłości. Bóg wobec żadnego człowieka nie cofnie swojej miłości, która wpisana jest w Niego samego. I również nas uzdalnia do tego, abyśmy umieli kochać każdego człowieka. Oczywiście to nie oznacza, że mamy nie widzieć zła, bo ta miłość do nieprzyjaciół, najprościej rzecz biorąc, oznacza tyle, że nie odpowiadamy złem na zło. Domagamy się sprawiedliwości, ale nie sięgamy po zło. Ta miłość do nieprzyjaciół przejawia się chociażby tym, że jesteśmy w stanie za tych ludzi się modlić. Ta miłość do nieprzyjaciół może również wyrażać się tym, że życzymy tym ludziom dobra. To nie znaczy, że ja tego człowieka mam lubić, może mam zapomnieć, że nie mam zwracać uwagi. To jest pytanie, co to jest miłość do nieprzyjaciół. Ale właśnie taki Bóg odsłania się w przesłaniu chrześcijańskim. To nie jest tylko Bóg sędzia sprawiedliwy, ale jest to Bóg miłujący, przemieniający i uzdalniający nas do takiej miłości. Podsumowując, bo czas się kończy, podsumowując ten wykład, treść tego prostego zdania jest z pewnością nie do ogarnięcia jednym wykładem. Ale warto zwrócić uwagę, że w naszym życiu my mamy tym dogmatem w dużej mierze żyć. To nie jest dogmat, który ma być zostawiony rozważaniem teologicznym. My żyjemy tym dogmatem. Bo żyjemy i zmagamy się nieraz z pytaniem o istnienie Pana Boga. My zmagamy się z tym istnieniem, kiedy spotyka nas cierpienie. My zmagamy się z tym pytaniem, kiedy wielu ludzi nam mówi, dlaczego ty jeszcze chodzisz do kościoła, przecież to wszystko już przeminęło. My tym pytaniem jesteśmy dotknięci o istnienie. Jesteśmy też dotknięci pytaniem o jedyność Boga, jedyność naszej wiary. Jak ukazywać naszym świadectwem, że właśnie chrześcijaństwo jest tym wezwaniem, które może przemienić człowieka i przemienić ten świat, jak zaczyn, którym przychodzi nam żyć. Jak ukazywać, że właśnie Bóg chrześcijaństwa jest prawdą, która staje się życiem. Życiem, które prowadzi nas do odkrywania tej prawdy. I wreszcie ten Bóg, który sam odsłonił się człowiekowi, jest Bogiem miłością. Bogiem miłości. I tą miłość my musimy kontemplować, jak mówi katechizm, w postawie adoracji, w tym zachwycie nad Bogiem. Może także jest to przesłanie na przeżywanie tych świąt zbliżających się Bożego Narodzenia, abyśmy umieli nieustannie zachwycać się miłością. Bo zawsze miłość nas dotyka i zachwyca. Wystarczy, że ktoś nam powie, że cię kocham, że jesteś dla mnie ważny. Nie potrafimy przejść obojętnie wobec tego. Zawsze jest miło, że usłyszymy takie słowa o miłości. I także musimy zachwycać się, doświadczać i przeżywać tego Boga, który odsłania się jako Bóg miłości. Bo właśnie taki Bóg, przeżywany, kontemplowany, adorowany, uzdolni nas do wielu czynów, również do miłości nieprzyjaciół. Bóg zapłaci.